Witam was bardzo serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Wierz w Jezusa tak, jak głosi Pismo. To jest ta główna myśl mojej usługi dzisiaj. Wierz w Jezusa tak, jak głosi Pismo. Za tym wezwaniem stoi wspaniała obietnica. Przeczytajmy cały fragment, w którym jest i to wezwanie, i ta obietnica. To jest Ewangelia Jana, 7 rozdział. Znany fragment. Od 37 wiersza. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, inne tłumaczenia, powiada, mówi, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Ta obietnica mówi, że w życiu tak, w ten sposób, bardzo ważne, drodzy bracia i siostry, że w życiu wierzącego tak, w ten sposób, wierzącego w Jezusa, będzie pulsować, czyli jak? Tak jak głosi Pismo, będzie pulsować Boże życie. Będzie duchowa świeżość. Myślę, że żywa woda to świeża woda, która płynie. Tu jest mowa o rzece, o rzece. Będzie pulsować Boże życie, będzie duchowa świeżość. Każdego dnia dla tego kogoś, kto tak wierzy, dla niego samego, wypływająca z niego i także dla tych wokół. Będzie doświadczał ciągle świeżej obecności Ducha Świętego i Jego działania. A cechy Bożego Królestwa, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym będą przez Niego doświadczane. Taka osoba będzie niesamowicie doświadczać sprawiedliwości, pokoju i radości, które daje Duch Święty, które są przez Ducha Świętego. I uważam, że ten warunek, czyli kto wierzy w Jezusa tak, jak głosi Pismo, jest centralny tutaj dla tego fragmentu. Przyjść do Jezusa i pić to, wierzyć w Niego tak, jak głosi Pismo. I drodzy bracia, drogie siostry, zwróćcie uwagę, że tutaj Pismo ma cechę osobową. Ma cechę osobową. Głosi. Czyli to Pismo, które czytam, które czytasz, staje się Słowem Bożym w ustach Ducha Świętego. Jest żywe, działa, dotyka, uzdrawia, oświeca, prowadzi do opamiętania, zbawia, przemienia. Jest żywe, gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Czytamy w liście do Hebrajczyków, 4:12. Kiedy wierzący czyta Biblię, Duch Święty do niego mówi, głosi do ciebie, do mnie, przez czytane Boże Słowo. Ewangelii Jana, 16:14, Jezus mówi o Duchu Świętym. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Kiedy czytamy i Duch Święty do nas głosi, bierze od Jezusa i daje nam z tej pełni, która jest niewyczerpana, której nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Kiedy czytamy, drodzy bracia i siostry, jakiś fragment pisma Biblii, kiedy czytamy jakiś fragment pisma, możemy z niego odczytać, wyczytać różne rzeczy. Jednak, kiedy usłyszymy z danego fragmentu pisma treść, którą o Jezusie chce nam... Wiecie, tutaj mówiąc o Jezusie, chcę powiedzieć, że cała Biblia jest o Jezusie. Jezus jest centralną postacią Biblii. Także kiedy w ten sposób mówię, nie myślcie tylko, że chodzi, kiedy jest napisane tutaj z imienia Jezus Chrystus i coś dotyczy Jego osoby. Cała Biblia jest o Jezusie. Jednak kiedy usłyszymy z danego fragmentu pisma treść, którą o Jezusie chce nam przekazać, głosi Duch Święty i będziemy wierzyć Jego słowom Ducha Świętego, który będzie mówił, głosił coś żywego, ktoś żywy, to wtedy z naszego wnętrza, z mojego i twojego, drogi bracie i siostro, będą wypływać rzeki wody żywej. To jest cudowne. To jest niesamowite. To jest wspaniałe. Ktoś wierzy w Jezusa, a jednak nie doświadcza tej świeżości działania Ducha Świętego w swoim życiu. Lub doświadcza w niewielkiej mierze. Nie jest to życie satysfakcjonujące, obfitujące. Jakie mogą być tego przyczyny? Jakie mogą być przeszkody? Duch Święty głosi przez Pismo konkretną treść. Ona ma wymiar duchowy i zawiera w sobie Bożą moc oddziaływania na życie czytającego, możemy też powiedzieć słuchającego. My natomiast przez naszą niewłaściwą interpretację możemy odczytywać nie taką treść, jaką z Pisma chce nam przekazać Duch Święty. Co może być przeszkodą? Tych przeszkód pewnie może być więcej. Ja powiem chyba o dwóch, trzech. Przeszkodą mogą być kolejny naszej wieloletniej, wyrobionej, nie do końca właściwej, lub niewłaściwej interpretacji. I podam taki bardzo prosty, ale myślę ważny przykład. O co chodzi? Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, bardzo znany fragment, od 13 wiersza, ja go przeczytam. Boże Słowo mówi tak, mamy tak tu napisane w Biblii, w Piśmie Świętym. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Jest bardzo ważne, uważne czytanie i przyjmowanie tego, tak jak mówi Biblia, tak jak Duch Święty z niej głosi. Kochani, co tu jest powiedziane? Kim jesteśmy? Kim jesteś? I światłem. Uważasz, że tak jest? A pomodlisz się tak? Panie Jezu, dziękuję Ci, że jestem solą, że jestem światłem. Czy może bardziej jesteś takiego nastawienia? Panie, uczyń mnie światłem, uczyń mnie solą. Ciągle masz gdzieś w sercu takie poczucie, w sumie to nie wiem, czy jestem światłem. Jestem Bożym dzieckiem, ale uchybiam, nie czuję, żebym był światłem. I tak dalej, i tak dalej. Kochani, kto wie lepiej? Więc zgódź się z tym. Przyjmij to. To się wydaje takie proste, no nie chcę nawet użyć słowa, bo trochę nie pasuje do Biblii, banalne, ale jeżeli szczerze się z tym zgodzisz i gdzieś to się zakotwiczy w twojej świadomości i w twoim sercu, to będzie, słyszeliśmy tu niedawno usługę brata Leszka, miało wpływ, jak myślisz, jak się zachowujesz, na twoją tożsamość. Powiem więcej, to szerzej otworzy drzwi do działania Bożego Słowa i prawdy, która tu jest zawarta na twoje życie, niż może do tej pory, kiedy troszkę inaczej na ten temat myślałeś. I to dotyczy całej Biblii. I drodzy bracia i siostry, jeżeli... Kiedy to się stało? Kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, On zapalił w tobie światło. Stałeś się solą. Jeżeli nie żyjesz w grzechu, to nim jesteś. Tu jest powiedziane co innego. Staraj się o to, abyś nie przestał być solą. Abyś nie przestał być światłem. I Pan Jezus mówi, słuchaj, nie wiem, czy jesteś świadomy, ale ty będziesz jak miasto na górze leżące, którego nie da się ukryć. Ludzie cię będą widzieć. Nawet tutaj zachęca, tak niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Tak nad tym rozmyślałem i nie mówię, że tak robię, ale dało mi to do myślenia i chyba tak trzeba robić. I będę próbował. Ludzie tak narzekają. I tak sobie myślę, ciekawe, jaką minę by mieli, jak ja bym powiedział, a stara bieda, a to, a tamto. A wiesz co, ja mam samochód, mam mieszkanie, mam żonę, która mnie kocha, mam Boga, który się o mnie troszczy i ja jestem szczęśliwy. Chyba mina tego rozmówcy by była bezcenna. Pójdźmy dalej. Wierzę, że każdego dnia czytasz jakiś fragment Pisma. Jednak ten i inne fragmenty potrzebujesz czytać we właściwej perspektywie całego Pisma, a szczególnie Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. Kto wierzy we mnie tak jak, czyli osoba Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu. To, co On wykonał, to, co się stało przez Jego przyjście na ziemię, zbawienie, w niebo wstąpienie i stąpienie na ziemię Ducha Świętego i zamieszkanie w każdym, kto uwierzył w Jezusa i kto jeszcze uwierzy w Jezusa. Czyli osoba Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu, to kim On jest, co dla ciebie wykonał i co czyni dla ciebie każdego dnia. Drodzy bracia i siostry, w takim czasie żyjemy dzięki Jezusowi Chrystusowi i chodzi o korzystanie z łaski i prawdy i chodzenie w łasce i w prawdzie, które stały się przez Jezusa Chrystusa. Amen. Bo jeżeli będziesz skupiony na prawie, zakonie i uczynkowości wynikającej głównie z twoich ludzkich starań, chociaż będziesz miał dobre intencje, to w pewnych ważnych kwestiach możesz nie usłyszeć, czytając Pismo, głosu Ducha Świętego, który chce do ciebie mówić. I teraz dalej. Powiedziałem, że musimy zwrócić uwagę, czy nie mamy takich pewnych trochę kolein, jeśli chodzi o zrozumienie, o interpretację pewnych fragmentów Bożego Słowa. A teraz, co za tym idzie, co się z tym wiąże, ważne jest czułe, miękkie serce. List do Hebrajczyków 3:15 mówi: dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Tu Mateusz, dziękuję, pięknie zaprosił, abyśmy słuchali. To jest dzisiaj, a jutro, jak się obudzimy, to co będzie? Dziękuję. A nie tylko poniedziałek będzie, ale co jeszcze? Tak, ale będzie znowu dzisiaj. Znowu dzisiaj, nie? Każdego dnia. I jeżeli jutro otworzysz, a może jeszcze dzisiaj, wieczorem albo jutro rano Biblię, to znowu to słowo się odnosi do mnie, do ciebie, abym miał miękkie, czułe serce. A więc to jest ten każdy dzień, który Pan nam daje. Więc bądźmy wrażliwi na to, co Duch Święty do nas mówi, gdy czytamy Pismo, gdy słuchamy. Czułe serce to także uważne serce, uważne, wiecie, które właśnie zwraca, tak jak powiedziałem o tym świetle i o soli, to się wydaje taka no, niegroźna różnica, taka, a ja myślę, że to jest duża różnica. W Księdze Izajasza, w 55 rozdziale, od pierwszy, drugi wiersz czytamy tak. Hej, hej, wiecie, tu jest, jak czytałem 7 rozdziału, Pan Jezus głośno zawołał. A hej to jest co? Okrzyk, nie? Głośno, nie? Tam ktoś idzie, a nie widzi cię i mówi, hej, 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 da, nie, i krzyczysz tam. I, czyli to jest ważne, To jest bardzo ważne. Hej, słuchaj. Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko. Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem, ciężko zapracowany grosz, na to, co nie syci? I teraz słuchajcie mnie uważnie, mówi Pan Bóg. To uważnie tu jest bardzo ważne. Słuchajcie mnie uważnie, bo kiedy będziecie mnie słuchać uważnie, będziecie jeść to, co dobre. Dobre rzeczy. Niektórzy lubią golonka bardzo. Tłustym pokarmem to dla ciała, ale tutaj jest tak obrazowo, nie? Tak obrazowo przedstawione. Ta duchowa rzeczywistość, którą będziemy ubłogosławieni, to jeżeli golonko jest twoim ulubionym pokarmem, i o, super, to Bóg mówi, słuchaj, jeżeli będziesz mnie uważnie słuchać, to jak to golonko dla twojego podniebienia, moje błogosławieństwo będzie dla twojej duszy i twojego ducha. Dla twojej duszy będziesz ubłogosławiony, będziesz nasycony. Będziecie jeść to, co dobre, a wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne. Mamy w Ewangelii Jana 4 rozdziale opisaną sytuację, gdzie z wnętrza pewnej osoby zaczęły wypływać rzeki wody żywej. Chodzi o kobietę z miasteczka Sychar w Samarii. Jej sąsiedzi, mieszkańcy tego miasteczka mieli złą opinię o niej z powodu tego, jak żyła i jak się prowadziła. Myślę, że ona sama miała świadomość swojego niewłaściwego, grzesznego życia, a to także miało wpływ na jej tożsamość. Społeczna dezaprobata i poczucie wstydu sprawiały, że po wodę do studni przychodziła w południe, gdy był największy skwar, bo wtedy tam nikogo nie było. I Jezus dla tej kobiety, takiej kobiety, wracając z Judei do Galilei, specjalnie przechodzi przez Samarię w pobliżu miasteczka Sychar, aby w samo południe spotkać tę kobietę przy studni. Czyli, drodzy bracia, drogie siostry, sam Bóg postanowił spotkać się z tą kobietą. I teraz zechciejmy spojrzeć na tą sytuację przez Bożą łaskę i prawdę. Ewangelii Jana w 1 rozdziale, 14 wiersz, czytamy tak. Słowo zatem stało się ciałem, czyli Jezus, Słowo jest w ciele. I kiedy Jezus jest tu na ziemi, ale nie tylko oczywiście, to Słowo, czytamy tutaj, jest pełne łaski i prawdy. Łaski i prawdy. A w 17 wierszu czytamy, o ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda zostały nadane przez Jezusa Chrystusa. Czy tak? Nie. Nie. Właśnie. Jeżeli będziecie uważnie słuchać, czy jest różnica? Ja się sam zastanawiałem nad tym. Tu nie jest powiedziane, że zostały nadane. stały się. Nastąpiła pewna rzeczywistość duchowa, nowa, niedostępna dla ludzi w Starym Testamencie. Tylko wybrani królowie, niektórzy prorocy, namaszczeni Duchem Świętym, mieli ten przywilej, to błogosławieństwo. Okazywana jest łaska i objawiana prawda. W Jezusie, przez Jezusa nastała dla wierzących i nie tylko, bo zanim pójdziemy dalej z tą kobietą samarytańską, to Bóg, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy ona jeszcze była grzesznicą, Bóg postanowił z nią się spotkać. Święty, który mieszka w światłości nieprzystępnej, postanowił się z tą grzeszną kobietą spotkać. W Jezusie i przez Jezusa nastała dla wierzących i nie tylko duchowa rzeczywistość łaski i prawdy, kochani. I żebyśmy czytali z tej perspektywy całe Pismo, bo w tym czasie żyjemy, bo po to Jezus przyszedł, bo na tym polega dobra nowina, na tym polega zbawienie, na tym polega cała rzecz, że Bóg wszystko uczynił dla nas, i On jest źródłem. Jezus prowadzi tę kobietę do wiary, to w kim On jest, czyli do zbawienia i do zamieszkania w niej Ducha Świętego. Tutaj możecie mieć trochę taki problem. Ja się też nad tym co nieco zastanawiałem, bo czytaliśmy, tam Pan Jezus, znaczy nie Pan Jezus, ale tam to jest, że Duch Święty nie był jeszcze dany. Ale pójdziemy dalej, zobaczycie jak to było. Wiecie, Jezus jest Bogiem. Kiedy czterech przyjaciół przyniosło tego sparaliżowanego na łożu człowieka do Jezusa, to Jezus mówi: przebaczone ci są twoje grzechy. A Jezus jeszcze nie umarł na krzyżu. Mówi: Syn Człowieczy ma moc przebaczać grzechy. Bóg jest wszechmocny. Więc tak, jeszcze powtórzę. Jezus prowadzi tę kobietę do wiary w to, kim On jest, czyli do zbawienia i do zamieszkania w niej Ducha Świętego, a co za tym idzie, do miejsca, gdzie zaczną z jej wnętrza wypływać rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej. Prowadzi ją w sposób, który wymyka się naszym schematom. No bo wiecie, co mam na myśli? No nie widzimy tam jakiejś klasycznej pokuty, gdzie ta kobieta płacze, mówi: jak grzeszna i tak dalej, nie? Ale Bóg zna serce. Jezus jest pełen Ducha Świętego. Kiedy Jezus chodził po ziemi, był pełen Ducha Świętego. I tutaj Jezus jest żywym Pismem, jest Bożym Słowem, które do niej głosi, mówi. Zważywszy, kim była ta kobieta, jaką była, zwróćmy uwagę, z jaką łaskawością, miłością Jezus z nią rozmawia. Łaskawością i miłością. I za tym idzie prawda. Jezus objawia jej stopniowo prawdę o sobie, kim On jest, i prawdę o niej, kim ona jest. I mówi do niej tak, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić. Chodzi o to, by poznawać Jezusa. Inne miejsce Ewangelii Jana, 17 rozdziale, 3 wierszu. Jezus mówi, a na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Kto wierzy we mnie, tak jak głosi Pismo. Paweł modli się o Efezjan, aby Bóg dał im ducha mądrości i objawienia, Efezjan, 1 rozdział, 17 wiersz, dla dogłębnego poznania Jezusa Chrystusa. I poznawać Boży dar. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, z dużej litery, Ducha Świętego, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg w swej łasce obdarzył. I mówi, gdybyś znała mnie i wiedziała, co mogę ci dać. Ja tu parafrazuję słowa Jezusa. Sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Słuchajcie mnie uważnie, drodzy bracia i siostry? Innymi słowy, Jezus mówi do niej, gdy mnie poprosisz, ja ci dam wody żywej albo wodę żywą. I wtedy ta kobieta prosi. Jezus tak do niej mówi i ona prosi. Jak mnie poprosisz, to ja ci dam. I ona prosi, Panie, daj mi tej wody. Choć jeszcze nie rozumie, że nie chodzi o fizyczną wodę, w tym momencie jeszcze nie rozumie, że nie chodzi o fizyczną wodę, ale o duchowy dar zbawienia i Ducha Świętego. Gdy Jezus wcześniej obiecuje jej, że gdy poprosi go o wodę żywą, to on jej ją da. To jak sądzicie, kiedy ona teraz prosi go o tę wodę, to Jezus jej da czy nie? Da. No bo jak by mogło być inaczej? A gdy ty, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, prosisz o zanurzenie w Duchu Świętym, które Jezus tobie obiecuje jako zbawionemu, to czy On ci to daje, czy nie? Daje. Może o to modlisz się już jakiś czas. Odbierz to wiarą. Przyjmij to wiarą. Zacznij dziękować. Bądź otwarty na dar języków. Jeżeli nie żyjesz w grzechu, to Jezus odpowiada na twoją prośbę. Odpowiada na twoją modlitwę. Jednak tu w tej historii, zanim to się stanie, w obecności tego, który jest prawdą, Samarytanka najpierw zostaje skonfrontowana z prawdą o sobie. Nie mam męża, wyznała. Wcześniej Jezus mówi, przyprowadź męża. Ona mówi, nie mam męża. Wyznała Samarytanka przed Jezusem. I wtedy Jezus mówi tam jeszcze, że miała 5 mężów, a obecny nie jest mężem. Powiedziałaś prawdę. Powiedziała, tak jest. Ona powiedziała, nie mam męża, powiedziałaś prawdę. Popatrzcie, jak prosta jest ta rozmowa Jezusa z Samarytanką. W pierwszym liście Jana, w 1 rozdziale, 9 wierszu czytamy tak. Jeśli wyznajemy, przyznajemy się, do naszych grzechów. Co ona zrobiła? Nie ma męża. Nic nie kombinowała, nie kluczyła, nie usprawiedliwiała się, powiedziała, jak było. I wystarczyło. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On, Bóg, jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc Jezus skonfrontował ją z prawdą o niej samej, ale objawia jej także prawdę o tym, kim On jest. Dlaczego tutaj przytoczyłem i mówię o tej historii Samarytanki? Dlatego, że widzimy, jak to się stało, że z jej wnętrza zaczęły płynąć rzeki wody żywej. Po drugie, kiedy czytamy Pismo i słyszymy to, co ono głosi o Jezusie i wierzymy, to doświadczamy łaski i doświadczamy prawdy o Jezusie i o nas samych. Więc Jezus objawia jej prawdę o tym, kim On jest. Najpierw ta kobieta, popatrzmy, jak to się działo. Najpierw ta kobieta spotyka przy studni o nietypowej porze, nikogo tam nie było, w żaden dzień, o nietypowej porze jakiegoś mężczyznę, Żyda, który o dziwo, ona jest zdziwiona, zaczął z nią rozmawiać. Więc to już było coś. To się nie działo, to nie było normalne, to nie było zwykłe. Po pierwsze Żyd, ona Samarytanka, kobieta w południe, gdzie nikt nie przychodzi do studni i tu jakiś mężczyzna się pojawia, Żyd, i z nią rozmawia. Teraz zobaczyła, że ten mężczyzna zna ukryte sprawy z jej życia. Że jest prorokiem. Wie, że prorok może ją pouczyć w sprawach duchowych. Więc pyta go, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Najpierw Żyd, jakiś inny, coś, co jest grane. Czemu on ze mną rozmawia? A teraz wie o moim życiu, czyli prorok. Wie, że prorok ją może pouczyć w sprawach duchowych, więc pyta, gdzie należy Bogu oddawać cześć? Na górze w Samarii czy w Jerozolimie? Jezus oznajmia jej, że już nastał czas, gdzie prawdziwi czciciele, których Bóg Ojciec szuka, nie będą tego robić w jednym wyznaczonym wcześniej przez Boga miejscu, lecz w duchu i prawdzie. I jej, o dziwo, te słowa Jezusa łączą się z Mesjaszem, z Chrystusem. Mówi, wiem, że ma przyjść Mesjasz. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. I to jest teraz niesamowite, bo wtedy Jezus do niej mówi, jestem Nim ja, który z tobą rozmawia. Mesjaszem, Chrystusem, który ma przyjść, Zbawicielem, jestem ja, który z tobą rozmawia. Jezus bezpośrednio, bardzo bezpośrednio objawia jej samego siebie. Tej kobiecie, takiej kobiecie objawia samego siebie. Drodzy bracia i siostry, zwróćcie uwagę, że nie ma wiele osób na kartach Ewangelii, do których by Jezus tak bezpośrednio powiedział, że jest Mesjaszem. A do tej kobiety w Samarii mówi: ja jestem nim. I tak, rozmawiając z Jezusem, który w swej łasce daje jej poznać prawdę o nim, kim on jest, i prawdę o niej, ona uwierzyła. Ona uwierzyła w niego, że jest Mesjaszem, Zbawicielem dla niej. I zgodnie z jego obietnicą. Pamiętacie, wcześniej ona mówi: daj mi tej wody. Nie bardzo rozumiała jeszcze w tym momencie, o co chodzi. Ale mówi: daj mi tej wody. A wcześniej Jezus powiedział: jeżeli byś poprosiła, ja bym ci dał. Ja bym ci dał. Więc zgodnie z jego obietnicą, na jej prośbę otrzymała od niego wodę żywą. A to sprawiło radykalną zmianę w jej życiu. Stała się wolna. Pobiegła do miasta, by przed wszystkimi mieszkańcami Sychar oświadczyć. Powiedział mi o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Czy to nie jest Mesjasz? Czy to nie jest Zbawiciel? Chodźcie go zobaczyć. I drodzy bracia i siostry, słowa tej przemienionej kobiety miały takie oddziaływanie, miały taką moc, była w tym wierze Boża moc przede wszystkim, że mieszkańcy Sychar wyszli, wszyscy wyszli, by spotkać się z Jezusem. Drodzy bracia, drogie siostry, Pan Jezus pragnie również z nami mieć takie rozmowy, jak miał z Samarytanką. Kiedy siadasz z Biblią, czy stoisz, czy klęczysz, czy jakkolwiek to wygląda, z Pismem Świętym, to Duch Święty chce do ciebie mówić i będzie mówić. O Jezusie, o tobie, znamy tą szeroką perspektywę. Jezus jest w całej Biblii. O nim, o tobie. I kiedy będziesz wierzył, tak jak głosi Pismo, z twojego, z mojego, z naszych wnętrz popłyną rzeki wody żywej. Cudowne działanie Ducha Świętego twoim i w moim życiu. Amen. Tak więc powtórzę, on mówi do nas przez Ducha Świętego prawdę w łasce o sobie, o jego darze, o nas, o naszym dziedzictwie. Głosi do nas Pisma, a my, gdy wierzymy w Jezusa, tak jak głosi Pismo, wtedy rzeki wody żywej płyną z naszego wnętrza i stajemy się wolni. Jesteśmy wolni, stajemy się bardziej wolni. Jeśli wytrwacie w moim słowie, również w Ewangelii Jana, Pan Jezus powiedział w 8 rozdziale 31 wierszu, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A wolność prowadzi do odpocznienia. Już zbliżam się do końca, całkiem do końca. A wolność prowadzi do odpocznienia. Wiecie, jaki był Piotr? Jakieś, nie wiem, czy miał ADHD, czy nie miał, ale no, pierwszy pomysłów pełno, które się przekładały na jego działanie przed Jezusem, ale jakoś Jezus nie jakoś bardzo dobrze sobie z tym radził. I potem został napełniony Duchem Świętym, dzień 50, rozpoczynają działanie. I w Dziejach Apostolskich, w 12 rozdziale, mamy opisaną sytuację, którą też, jak sądzę, znacie dobrze. Tam jest powiedziane, że Herod Jakuba, brata Janowego, czyli jednego z apostołów, ściął. I że podobało to się ludowi i w związku z tym aresztował Piotra. I miał zamiar na drugi dzień, kiedy Piotr, akurat ta sytuacja jest opisana tam w tym 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, na drugi dzień stawić przed ludem, aby odbył się publiczny proces. No i oczywiście, aby zapadł wyrok śmierci i aby także Piotr został zgładzony. Nie wiem, czy mieliście możliwość oglądać jakiś film o ludziach, którzy byli skazani na karę śmierci i krótko, co oni przeżywali. Oczywiście różnie to jest i wiecie, ja tylko mogę trochę opowiedzieć, bo nie jestem w stanie, nikt z nas, wejść w te emocje, co się dzieje w umyśle, w sercu takiego człowieka, takiej osoby. Ale Piotr przecież wie, że Jakub został ścięty. I co sobie może myśleć, kiedy został aresztowany i tam w tych kajdanach, w tym lochu jest? No, teraz kolej na mnie. Ale wiecie, to się w głowie nie mieści. Wygląda na to, że na Piotrze to nie robiło wrażenia, bo on tak spał mocno. Wiecie, ja mam dużo mniejsze problemy czasem. Dużo mniejsze, w ogóle bez porównania. I wiecie, czasem nawet się modlę i oddaję chwałę Panu, a zasnąć i tak nie mogę. Bo jakoś emocjonalnie jestem tak gdzieś tam pobudzony, jest to jakby poza moimi możliwościami, mojej woli, że dopiero tam po iluś godzinach, jak już chyba jestem zmęczony maksymalnie, to zasypiam. A tu Piotr, to było coś nadnaturalnego, ja tak myślę. To był ten pokój, który przewyższa wszelki rozum. To odpocznienie w Jezusie Chrystusie. Ja trochę wejdę w Piotra, nie wiem, czy tak było, ale trochę wejdę i powiem, co sobie mógł myśleć. Czemu ja się mam martwić? Jestem w Bożych rękach. Pewnie za dzień będę z Panem. Ta obecność w Nim była tak realna, ten pokój był tak niesamowity, że on był w takim odpocznieniu, takim Bożym odpocznieniu. I spał, i anioł go tam budzi, mówi mu w szczegółach, ubierz szatę, ubierz sandały, bo on by to nie ubrał chyba, bo po prostu ciągle myślał, że jest, że ma wizję, widzenie. No i dopiero jak anioł zniknął, już był poza tym więzieniem, poza którąś bramą, nagle mówi, o rzeczywiście, nie śniło mi się, tak, to jest rzeczywistość. Więc ta wolność, wiecie, prowadzi nas do odpocznienia. A w odpocznieniu jest obfity pokój, obfity pokój. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I zakończę ostatnim wersetem. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy z wiary. Tam jest mowa, kto wierzy we mnie. Przez wiarę w Jezusa jesteśmy sprawiedliwi i tu jest powiedziane, będzie żyć. O jakim życiu tu jest mowa? Ja wierzę, że tu jest mowa o Bożym życiu, gdzie rzeki wody żywej wypływają z wnętrza takiego sprawiedliwego, który z wiary żyje. Amen. Amen. I teraz będziemy się modlić, drodzy bracia i siostry. Powstańcie. Halleluja. Dzięki Ci, Panie Jezu, że jesteśmy w Twojej obecności. Duchu Święty, że jesteś tutaj pośród nas. Wierzę, że dotykałeś i dotykasz przez Twoje słowo, które jest żywe, które jest skuteczne, naszych serc, mówisz do naszego życia. W tym miejscu, w którym się znajdujemy, dziękuję Ci, że czynisz to w łasce. Że objawiasz prawdę. Chwała Tobie, chwała Tobie, Panie Jezu. Chwała Tobie za Twoje działanie, za Twoją moc, za Twoją dobroć, za Twoją łaskę. Dzięki Ci, dzięki Ci. Dzięki Ci, halleluja. Ciebie uwielbiamy, Panie Jezu. Tobie oddajemy chwałę, dziękujemy Ci, że jesteś tak dobry, pełen miłości, pełen łaski. Halleluja. Błogosławię wszystkich braci, siostry, wszystkich obecnych tutaj, teraz w Twoim imieniu, Panie Jezu. Tobie niech płynie chwała. Amen. Amen.